Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Więc matka jego powiedziała do sług: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić 2 lub 3 miary. Rzekł do nich Jezus: napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich: zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu. Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kochani, bardzo miło mi się pisało to kazanie wczoraj wieczorem. Właściwie jeszcze od przedwczoraj pisałem, bo to kazanie jest najczęściej wybieranym, ten fragment Pisma Świętego jest najczęściej wybieranym fragmentem przez wszystkich nowożeńców, żeby na mszach ślubnych czytać ten fragment. I chyba większość przyjaciół, którym asystowałem przy ślubie, na których ślubie mówiłem kazanie, wybrało sobie ten fragment, więc mam opracowane bardzo dobrze mi się kojarzące kazania ślubne na ten temat. Przypominały mi się te śluby, przypominały mi się naprawdę takie, można powiedzieć, magiczne uroczystości, piękne i wzruszające, takie uroczystości, podczas których rodzicom pary młodej oczywiście przypomina się ich życie, kiedy wszyscy przyjaciele cieszą się, a osoby, które jeszcze nie znalazły swojej drugiej połówki, bardzo zazdroszczą. No i to jest taki piękny moment. Ja też lubię to i widzę, jak ta rzeka życia płynie. Kiedy myślę sobie o tych ślubach, to myślę, że Pan Jezus bardzo specyficzną okazję wybrał, żeby uczynić początek swoich znaków. To się tylko wydaje, jak czytamy tę Ewangelię, że to jest taki cud od niechcenia zrobiony, że Pan Jezus mówi, czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto, i tak dalej, i tak dalej. Dużo jest takich głębokich teologicznych interpretacji tego fragmentu, tego dialogu między Panem Jezusem a Maryją, ale mi w tym wszystkim jedna rzecz jakoś wyjątkowo mocno tym razem pojawiła się w myślach. Pomyślałem sobie, a co by było, jakby tego wina nie było? Właściwie dlaczego Pan Jezus akurat taką okazję wybrał, wiedząc, że ona gdzieś kiedyś będzie opisana jako bardzo ważny moment, kiedy On rzeczywiście zaczyna działać w taki sposób, że Jego uczniowie uwierzyli w to. To nie jest taka sytuacja zwykła sobie, że na imprezie zabrakło alkoholu. To nie jest taka sobie zwykła sprawa, że umówiliśmy się na mecz, a tu się okazuje, że pada deszcz. Ta sytuacja, w którą wchodzi Pan Jezus z tym pierwszym swoim takim cudem, to jest sytuacja dla dwojga ludzi przynajmniej, a prawdopodobnie dla znacznie większej ilości osób, to jest sytuacja totalnej kompromitacji. Szczególnie na wschodzie, gdzie w tej chwili i znacznie bardziej niż u nas wszystko objęte jest w karby jakichś zwyczajów, kwestia ślubu i tego, że na ślubie ma być wszystko tak, jak powinno być, to jest sprawa honoru. Jeżeli nie ma zwyczaju dopełnionego, to jest poczucie ogromnego wstydu dla całej rodziny i to jest też poczucie dla państwa młodych, że na początku ich drogi stało się coś, co jakby można powiedzieć nie wróży im dobrze. To jest poczucie, że nasze życie zaczęło się od naruszenia jakiegoś zwyczaju i to nie tylko myśmy to widzieli, ale wszyscy to widzieli. Na początku naszej drogi, w tym momencie, która miała być wielkim szczęściem, myśmy się w jakiś sposób okryli wstydem. W taką sytuację Pan Jezus wchodzi. I chce, żebyśmy widzieli, że On właśnie przychodzi w taką sytuację do człowieka. W sytuacji, kiedy człowiek boi się albo staje przed swoją totalną kompromitacją. Kochani, jak mi tu dzieci patrzą, to ja zamiast mówić kazanie, chcę mi się patrzeć tylko na te dzieci. Bardzo lubię dzieci. Jakbyście mogli mi pomóc troszkę, żeby one tutaj nie biegały. Dzięki. Już się zakałapućkałem. Dobrze. Taka totalna kompromitacja w naszym życiu. Przypomnijcie sobie jakąś waszą sytuację tego typu. Przypomnijcie sobie jakikolwiek lęk przed taką totalną kompromitacją. Kiedy wiecie, że stanie się coś takiego, czy może się stać coś takiego, że wy tego szybko nie zapomnicie i to będzie jakiś wstyd przed ludźmi także. Myślę, że to jest sytuacja, która bardzo łatwo jest do wyobrażenia sobie przez studentów oczywiście, którzy w tej chwili codziennie stają przed niebezpieczeństwem totalnej kompromitacji w związku z sesją i uważają to za koniec świata, ale są znacznie naprawdę gorsze momenty. Możemy sobie uzmysłowić, przypominać, że kiedy mamy poczucie, nawet jeżeli tego jeszcze nikt nie zauważył, nawet jeżeli nic nie wyszło na jaw, ale my stajemy w ogóle przed możliwością takiej wielkiej kompromitacji w życiu, jak to, że na weselu nie zatroszczyliśmy się o godne przyjęcie gości, bo tu nie chodzi o alkohol, tu chodzi o pewne wyjście z honorem, z takiej ważnej, honorowej sytuacji, jaką jest wesele. I to wesele trwające już jakiś czas, bo jak słyszymy od starosty weselnego, goście już trochę popili. To nie jest tak, że oni tutaj kulturalnie przyszli, tylko oni już się zaczęli w tej zabawie rozkręcać, prawda? To jest porządne wesele, a nie coś tam, jak góralskie wesele, prawda? I teraz w tej sytuacji to będzie naprawdę klęska. Zaczyna nam się w takich sytuacjach pojawiać taka myśl, że to nie chodzi o to, że to teraz się stało i że to teraz jest pech. Tylko w naszym życiu od dawna coś nie grało. Że już dawno powinniśmy szczerze z kimś porozmawiać, zanim nastąpiła sytuacja totalnej kompromitacji w jakimś nieporozumieniu. Że od dawna powinniśmy pracować nad czymś i nie zaniedbywać jakichś obowiązków, żeby nie wyszła na jaw jakaś totalna niedoróbka. Że od dawna powinniśmy wiedzieć, ile wody może przyjąć murawa na naszym stadionie i od dawna powinniśmy być na tego typu sytuacje przygotowani. w tego typu sytuacjach przychodzi do nas myśl, że już dawno coś zawaliliśmy, że nasze życie od dawna gdzieś w jakimś aspekcie szło w złym kierunku. Kiedy stajemy przed takim lękiem, przed totalną kompromitacją, który jest, zwróćcie uwagę, to nie są pojedyncze sytuacje, to jest coś bardzo ważnego w życiu każdego człowieka. To są często sytuacje zwrotne, a w Biblii sytuacja takiej totalnej kompromitacji jest sytuacją bardzo, bardzo podstawową, bo od tego przecież zaczyna się historia zbawienia. Historia zbawienia zaczyna się od totalnej kompromitacji, po której ludzie próbują się schować przed Panem Bogiem w lesie i zakryć się gałązkami figowymi. To jest właśnie to. Totalna kompromitacja to jest ta sytuacja, kiedy spanikowany Kain, który zabił brata, udaje głupiego przed Bogiem i mówi, że nie wiem, gdzie jest mój brat, czyż jestem stróżem mojego brata. To są sytuacje, których każdy ma przynajmniej po kilka w naszym życiu. Przygotowując się do tego kazania, odnalazłem gdzieś w internecie i napisałem do człowieka, który kiedyś był małym chłopcem, miałem się nim gdzieś tam podczas wycieczki opiekować, nie dopilnowałem i on zrobił sobie krzywdę. I gdzieś we mnie siedzi poczucie tego, że jestem coś winien mu. Postanowiłem, tak zmobilizowany przez tę Ewangelię, napisać do niego, skontaktować się z nim w jakiś sposób. I Pan Jezus przychodzi do nas, nie do tych, i zaczyna działać, nie wśród tych, którzy są grzeczni, ale wśród tych właśnie i w tej sytuacji, gdzie człowiek staje przed takim faktem wielkiej kompromitacji. Zobaczcie, jest ogromna różnica, jeżeli takie niebezpieczeństwo, zagrożenie wielkiej kompromitacji na skutek jakiegoś naszego absurdalnego, takiego kardynalnego błędu przeżywamy bez Boga i kiedy taką sytuację przeżywamy z Bogiem. Kiedy nasz błąd, coś co się zdarza każdemu człowiekowi z większą, z mniejszą winą, bez winy, taki jakiś ogromny błąd być może, który się nawarstwił przez tygodnie czy przez lata, chcemy przeżywać bez Boga, to mamy zwykle dwa wyjścia. Albo będziemy kłamać, albo będziemy udawać, że nic się nie stało, będziemy mówić, że to jest wina innego człowieka. Sam pamiętam taką sytuację w redakcji Pisma, w którym pracowałem, zaproszenia na imprezę dla wielu gości na którąś tam rocznicę powstania Pisma. Udało nam się wysłać 3 dni przed tą imprezą. W związku z tym naprawdę naszą uroczystość nikt nie przyszedł, natomiast po tej uroczystości zaczęły napływać listy z pytaniem, o co chodzi, dlaczego do ludzi te zaproszenia przyszły 3 dni po imprezie. I była ogromna afera, podczas której ja i jeszcze kilku innych zamieszanych w to ludzi, niestety, ale próbowaliśmy jeden na drugiego zwalić winę. Oczywiście potem żeśmy się jakoś tam przyznali do wszystkiego i się pogodzili, ale kiedy taką sytuację totalnej kompromitacji próbujemy przeżywać bez Boga, zamienia się to w zwalanie winy, w kłamstwo. Ewentualnie w rzadkich przypadkach w taki wielki atak na innych ludzi. Nie jesteśmy w stanie przyjąć i powiedzieć, tak, to jest moja wina, tylko zaczynamy wszystkich innych atakować. Wszyscy inni są głupi i to jest ich wina. Co innego, kiedy w taką sytuację naszego braku, naszej słabości, tej świadomości, że nie zatroszczyliśmy się o coś, jeżeli przeżywamy to z Bogiem. Jeżeli przeżywamy z Bogiem, to jesteśmy zdolni do bardzo cennej postawy, jesteśmy zdolni do postawy skruchy i takiego racjonalnego patrzenia, co możemy zrobić w tej sytuacji, co da rady zrobić. Taka skrucha, która z czasem, kiedy uczymy się rzeczywiście przyjmować takie sytuacje, zamienia się w pokorę, bo nigdy się nie zamieni w naszą bezbłędność. Nigdy nie zamieni się w to, że po kilku lekcjach od losu będziemy już dobrze przygotowani do każdego egzaminu, który stawia przed nami życie. Ale możemy zacząć do naszej słabości podchodzić w sposób pokorny. Właśnie Pan Jezus pokazuje, że w momencie, kiedy dociera do Boga, do Niego prawda o tym, że ludzie nie przygotowali się, o tym, że ludzie w jakiś sposób już się skompromitowali, chociaż to jeszcze nie wyszło, chociaż nie było wielkiego wstydu i potępienia. Pan Jezus w taką sytuację wchodzi jako współczujący. Tak się spodobało Panu Bogu powiedzieć, kim On jest, żeby wybrać sobie właśnie taką sytuację, kiedy człowiekowi nie udało się dopełnić tego, co powinien dopełnić. Kiedy człowiek nie zadbał dostatecznie o przygotowanie wielkiej uroczystości, czegoś nie przewidział. Właśnie w taką sytuację Pan Jezus wchodzi jako Bóg współczujący, jako Bóg, który wmiesza się w sytuację człowieka. To jest taka pierwsza odsłona prawdy o Bogu. Bóg chce nam opowiedzieć pewną historię o tym, kim jest tak naprawdę ten niewidzialny Bóg. Bóg, który jest gdzieś, którego nikt nie widział, chciał nam opowiedzieć historię o sobie. I dlatego przyszedł jako Jezus, żeby pokazać, kim On jest. Jest Bogiem, który w sytuacji totalnej kompromitacji przede wszystkim współczuje człowiekowi i chce mu pomóc. I zobaczcie, jaka jest w tej sytuacji pierwsza jego rada. Mówi: napełnijcie stągwie wodą, a stały tam stągwie służące do 6 stągwi kamiennych, służących do żydowskich oczyszczeń. Żydzi, kiedy jedzą posiłki, to między poszczególnymi daniami dosyć często, bo często w tamtym czasie jadło się rękami, Żydzi płukali te ręce. Nie dość, że zabrakło wina, to i stągwie są puste. Kolejna jakaś niedoróbka. Wesele cały czas trwa i powinno trwać, a 6 kamiennych stągwi, z których każda mogła pomieścić 2-3 miary, czyli około 90 do 120 litrów. Wyobraźcie sobie, ile wina Pan Jezus w jednym momencie wyprodukował. To ponad 500 litrów spokojnie było. Te stągwie są puste. Co mówi Jezus? Jezus mówi: zróbcie to, co i tak powinniście zrobić. Napełnijcie te stągwie. Mówi: nie panikujcie. Nie dzwońcie po taksówkę, nie jedźcie do monopolowego. Jest tutaj robota dla was do zrobienia. Zajmijcie się tym, co macie do zrobienia. I zobaczycie, co będzie dalej. Więc oni jakiś czas napełniają te stągwie kamienne wodą. Nie jest łatwo naczerpać tyle wody. I w pewnym momencie, kiedy zaczerpnęli tej wody, nie wiedzieli, że Pan Jezus ma zamiar cud zrobić. Okazało się, że to jest wino. To jest wielka wskazówka z tego pierwszego cudu dla nas wszystkich. Kiedy stajemy przed możliwością, przed tym strachem, przed totalną kompromitacją w naszym życiu, warto z Panem Jezusem przyjąć to. Nie kłamać, nie oszukiwać, nie udawać, że to moja wina. I przyjąć tą radę. Napełnijcie stągwie wodą. Nic nadzwyczajnego. zróbcie tak czy inaczej to, co do was należy. Nie próbujcie bez sensu nadrobić, znowu się zapożyczyć w czwartym miejscu, znowu zarwać piątą noc, żeby próbować się uczyć, z czego nauki wychodzi pół godziny. Nie próbujcie robić nic nadzwyczajnego. Zaufajcie Bogu i choćby to była tylko woda, która wam się wydaje, że nie rozwiązuje żadnych problemów, napełnijcie wasze stągwie wodą, a przekonacie się, że nic złego wam się nie stanie, bo On sam działa. Amen.